Proszę Państwa, wracamy na obrady. Miało być 10 minut, już jest trochę dłużej, więc jedziemy dalej. Halo, halo, jesteśmy. Proszę Państwa, jedziemy z programem. Rynek szczęśliwie mamy za sobą, przynajmniej na tym etapie koncepcyjnym i próbie zmierzania do opracowania regulaminu konkursowego. No a teraz w programie mamy projekty uchwał. Na początek pozwolimy naszemu projektantowi, czyli pana Łukasza Sosińskiego. Witamy serdecznie. Mamy trzy tematy planistyczne, z czego na pewno jeden kolega planista nam przedstawi zespołem albo bez, zaraz się okaże. Prosimy bardzo w kolejności, mamy kalwę, tak? Bardzo proszę.
Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Ścisiński Łukasz. Mam już po raz kolejny przyjemność z Państwem się spotkać w temacie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj przedmiotem naszej dyskusji będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren położony w Karwach, w rejonie ulicy Brzozowej, etap B. W kwestii etapu B to myślę, że tytułem wprowadzenia Państwa tajemnicze, dlaczego mówimy tutaj o etapie B. Nim do tego dojdzie, Państwu pokrótce zreferuję podstawowe założenia tego planu miejscowego, następnie omówię proces procedury planistycznej, wtedy też wyjaśnię etapowanie tego, tak jest, tego projektu. Następnie zaprezentuję też uwagi, które zostały złożone do tego projektu planu miejscowego i będę starał się oczywiście odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania. Szanowni Państwo, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kalwach, rejon ulicy Brzozowej. Może od razu wskażę, żebyśmy widzieli, gdzie ulica Brzozowa się znajduje. To jest ta droga od strony północnej. Jak sam projekt, myślę dobrze, to jest obrazowany na tym załączniku. W dominującej jakby swojej części wprowadza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnopojącej. Są to tereny kolorem czysto brązowym oznaczone, dodatkowo symbolami w planie miejscowym MN. Jednocześnie projekt planu wprowadza teren zabudowy usługowej, oznaczony kolorem czerwonym. Tereny usług, sportu i kreacji szrafowanym kolorem zielono-czerwonym. Tereny zieleni urządzonej, jak i również tereny zieleni izolacyjnej, które tutaj zostały wprowadzone m.in. wzdłuż czyku wodnego, jak i również tutaj przy ulicy Brzozowej. Jak to oczywiście bywa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wprowadzamy tutaj układ komunikacyjny, który ma na celu jak najlepszą obsługę komunikacyjną tego całego terenu. Wprowadzamy tutaj układ komunikacji publicznej klasy dojazdowej, oznaczony jest kolorem białym na tym rysunku, symbolami KDD oraz układ komunikacji wewnętrznej, tereny dróg wewnętrznych, oznaczony symbolami KDW, kolorem szarym. Zdecydowana większość tego terenu, jeśli chodzi o drogi publiczne, no to stanowi już stanowią już istniejące ciągi komunikacyjne, drogi istniejące. Jeśli chodzi o parametry zabudowy, które tutaj zostały wprowadzone, tak jak już wspomniałem, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojące, na co zwracam uwagę, o maksymalnej wysokości 9 metrów i maksymalnej liczbie kondygnacji do 2 przy zachowaniu maksymalnie 30% powierzchni zabudowy. To same są ustalenia, jeśli chodzi o możliwość lokalizacji usług na terenie usługowym oznaczonym symbolem U. Dodatkowo z uwagi na charakter tego terenu wprowadzamy tutaj możliwość lokalizacji zabudowy na poziomie 40% powierzchni działki. Oczywiście plan zakłada zapisy szczegółowo określające zasady realizacji, czy też zasady ochrony przyrody i środowiska, m.in. poprzez zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadza nakazy zachowania odpowiednio dla danych terenów dopuszczalnych poziomów akustycznych w środowisku, zgodnie zresztą z przepisami odrębnymi. Takie rzeczy, o których chciałbym też zwrócić uwagę, to na terenach usługowych wprost plan dopuszcza również lokalizację usług oświatnych. To zostało również opisane w ustaleniach dotyczących ochrony środowiska, gdzie ustaliliśmy nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w przypadku lokalizacji tego typu obiektów. Co do zasady kształtowania ładu przestrzennego, myślę, dosyć istotnej kwestii, w dużej mierze wprowadzamy tutaj układ linii zabudowy obowiązujących. Te linie zabudowy obowiązujące mają za zadanie wskazanie inwestorom czy też właścicielom przyszłości nieruchomości lokalizacji frontów danych budynków, czyli tutaj wprost określamy, na jakie odległości fronty budynków muszą się znaleźć i gdzie ten wjazd na działkę czy też wejście do budynku musi się znajdować. Nie zakładamy w przypadku zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio obsługi komunikacyjnej z ulicy Brzozowej. Zakładamy bezpośrednio obsługę działek bezpośrednio z tych terenów dróg zewnętrznych, które dla tego terenu zostały zaprojektowane. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sam proces procedury planistycznej, on miał swój początek dokładnie 29 września 2020 roku. Wtedy też Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym rozpoczął się cały proces tworzenia tego dokumentu. Oczywiście zebraliśmy wnioski do projektu planu, zostało podjęte rozstrzygnięcie o sposobie ich rozpatrzenia, został opracowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który następnie został poddany procesowi opiniowania i uzgodnień z właściwymi instytucjami. Oczywiście pozytywnie cały ten etap został zakończony. Następnie, Szanowni Państwo, rozpoczął się proces konsultacji społecznych. I tutaj chciałbym wskazać, że pomimo ustawowego wyłożenia do publicznego oglądu projektu planu miejscowego, tutaj z inicjatywy też Pana Burmistrza, spotkaliśmy się również z mieszkańcami przed dniem wyłożenia, żeby już można było im zaprezentować ten projekt. Dodatkowo jeszcze jako takie dodatkowe konsultacje, żeby mieszkańcy byli świadomi, co my tutaj planujemy, jaka jest nasza propozycja. No oczywiście też wysłuchaliśmy jakby tutaj uwag i sugestii mieszkańców, czyli tych osób tak de facto najbardziej zainteresowanych. Dzięki tym konsultacjom, przed tym procesem całego wyłożenia do publicznego wglądu, podczas pierwszej procedury wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło 20 uwag do tego projektu planu miejscowego. Głównie one pokrywały się praktycznie z naszymi ustaleniami, które miały miejsce na tych pierwszych konsultacjach. Zdecydowana większość uwag została uwzględniona. Niemniej jednak uwzględnienie takiej ilości uwag wymagało dosyć dużego przeprojektowania tego planu miejscowego, który początkowo był prezentowany. Tym samym też zapadła decyzja o tym, że skoro mamy plan, można powiedzieć, rozbity w naszej ocenie, tak planistycznej, na 3-4 części, które będą wymagały jakby z czego? Dwie będą wymagały bardzo dużej ingerencji w zakresie przeprojektowania. Podjęliśmy decyzję o tym, że dla tej części, dla której tych uwag nie było w ogóle lub były one mało istotne, o których zaraz wspomnę, bo mamy tutaj wykaz tych uwag, które dotyczą tego terenu. Podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu tego planu miejscowego na kolejne etapy i dziś Państwu prezentujemy część składową, która jest wynikiem właśnie tego rozdzielenia, czyli to jest ta część, która tak de facto nie była taką sporną, może nawet nie sporną kwestią, ale nie był to obszar, który budził tutaj jakieś duże kontrowersje. Stąd też nastąpił podział tego planu miejscowego. Dokładnie on został rozdzielony w tym momencie na 4 etapy A, B, C i D. Prace projektowe dla kolejnych etapów A i C, czyli tych etapów, gdzie było najwięcej uwag, są już można powiedzieć na zakończeniu i ta procedura nadal będzie naprocedowana. Szacujemy, że w najbliższym czasie już też rozpoczniemy dalsze procesy konsultacji społecznych już dla tych kolejnych projektów. W tym celu również Rada Gminy podjęła uchwałę w październiku 2022 roku, która tu zmieniała uchwałę o przystąpieniu w tej uchwale z 2022 roku pojawi się zapis pozwalający właśnie nam na rozdzielenie tej całej procedury planistycznej. Tak jak już wspomniałem, Szanowni Państwo, do projektu planu miejscowego pierwotnie włożonego zostało złożonych 20 uwag, z czego zdecydowana większość, bo tylko dwie uwagi dzisiaj Państwu prezentujemy, które nie zostały uwzględnione, jedna w całości. Przy czym uwzględnienie tej uwagi nie mogło nastąpić w kwestii formalnej z racji tego, że uwaga dotyczyła nieruchomości, która tak de facto nie występowała pod tym obrębie geodezyjnym. My i tak dołożyliśmy starań, żeby dotrzeć do archiwalnych dokumentów, żeby wskazać o to, jak de facto w tej uwadze chodziło. Okazało się, że to chodziło o nieruchomość, która jest położona, była kiedyś tym numerem oznaczona, była też położona poza granicami planu i chodziło o dostęp do tej nieruchomości. I pomimo tego, że w tym wykazie widnieje ona jako uwaga nieuwzględniona, bo nie mogliśmy tego zrobić z przyczyn czysto formalnych, to w kolejnym etapie planu miejscowego, dobrze pamiętam, w etapie C, i tak ten projekt został przeprojektowany w taki sposób, żeby mniej więcej tą uwagę, czy też te żądanie uwzględnić. Druga uwaga, która została włożona do tego projektu planu, nie została uwzględniona w części, tylko i wyłącznie w części dotyczącej zapisu na terenach usług sportu i rekreacji o możliwości lokalizacji usług oświaty. Z tego względu nie zostało to uwzględnione, ponieważ usługi oświaty zostały przez nas już zapisane bezpośrednio w terenie usługowym, czyli w tym terenie oznaczonym kolorem czerwonym. A przyjęcie tej uwagi wymagałoby tak de facto zmiany tego przeznaczenia terenu usług sportu i rekreacji tylko i wyłącznie na funkcję usługową. Chcieliśmy zabezpieczyć bezpośrednio teren usług sportu i rekreacji w tym planie miejscowym, wobec tego odstąpiliśmy od przyjęcia tej uwagi na rzecz tego, żeby ten teren bezpośrednio w tym planie był wskazany i ta funkcja tego terenu faktycznie stanowiła wyłącznie usługi sportu i rekreacji. Myślę, że to tyle, Szanowni Państwo, tytułem wprowadzenia. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, coś jest niejasne, wątpliwości, postaram się odpowiedzieć.
Dobrze, to proszę jeszcze z nami potowarzyszyć. Państwo radni, do tego planu pytania, możliwości, jakie się nasunęły, tym bardziej, że to jest część druga tego wielkiego planu, który miał być rozdzielony na trzy etapy. O tak. Nie widzę Państwa zgłoszeń. Jest Pan Mirosław Adamczyk, proszę bardzo.
Jedno zapytanie. To jest paragraf 9, punkt 4, strona 5. Chodzi mi o tereny zieleni izolacyjnej. Według mnie zabrakło jednego słowa w podpunkcie pierwszym. Zakaz budowy budynków i moim zdaniem budowli powinien być jeszcze. To są tereny zieleni izolacyjnej, a chodzi mi jak zwykle o wieżę. Czy by była możliwość tam ustawienia, a chyba to budowli by nas troszeczkę zabezpieczało.
Panie radny, już odpowiadam. Znaczy punkt pierwszy jest prawidłowo sformułowany, bo tutaj wprost mówimy o zakazie budowy budynków. Same budowle są tutaj dopuszczone co do realizacji, chociażby z tego względu, że tereny zedinie, kiedy chociażby w przypadku nawet tutaj terenu po stronie zachodniej, zakładamy, że może dojść do sytuacji, kiedy taka budowla chociażby melioracji wodnej będzie musiała być zrealizowana i na to my dopuszczamy. Przy czym nie określamy żadnych parametrów za budowę, czyli te budowle, które tutaj będą mogły być realizowane, one będą musiały być takimi budowlami szczegółowymi, głównie mam na myśli tutaj bardziej melioracje albo budowlami podziemnymi, które tych parametrów nie wymagają. Co do lokalizacji wież telefonii komórkowych, bezpośrednio się odnoszę, no to w mojej ocenie takiej możliwości na tym terenie nie będzie. Chociażby z tego względu, że podstawowa funkcja terenu wskazująca na możliwość lokalizacji tylko zieleni izolacyjnej już jest sprzeczna jakby z tym założeniem inwestycyjnym, a dwa, że brak określenia parametrów w tym planie miejscowym jego jakby podstawowe przeznaczenie jakby wyklucza się z tą możliwością. Tak, bo pan radny tutaj dopytuje, że w pozostałych ustaleniach właśnie mamy tą wysokość budowli, zgadza się, ale tam mamy tereny inwestycyjne. I tutaj wiem, że nadinterpretacja czasami firm, które realizują, czy też architektów, którzy realizują wieże siłownie, jest taka, że skoro jest teren inwestycyjny, no to taki obiekt może powstać. W tej sytuacji my się zabezpieczamy i tą wysokość budowli też jakby opuszczamy na przestrzeni poziomie 9 metrów, co już w jakimś stopniu nie powinno nikogo zachęcać do tego, żeby tego typu obiekty w tym terenie realizować.
Na tej sali wielokrotnie walczyliśmy o to, żeby określać te wysokości w tych faktycznie obszarach tych funkcjonalnych, które są odnośnie mieszkalnictwa i tych usług tych usługowych. I oświaty również ograniczenia wysokości są, czyli tam teoretycznie należy zakładać, że te wieże nie powstaną. Przynajmniej tak się wydaje z zachowaniem opisu planu. Na terenie zielonym w zasadzie tego ograniczenia nie ma, ale rozumiem, że projektanci nie przewidują, żeby ta przestrzeń, która jest, została jednak zniwelowana. Więc pytanie, czy takie zagrożenie jednak jest, czy go nie ma.
Odpowiadając w mojej ocenie, jakby bazując na mojej wiedzy, nie ma takiego zagrożenia, jeśli mamy teren zieleni izolacyjnej. Wiem, że tutaj też, przepraszam, dopowiem. Wiem, że na terenach ZP, czyli terenie zieleni urządzonej, tam już się znajduje zapis mówiący o maksymalnej wysokości budowli, ale on został tutaj prowadzony celowo. Z tego względu, że zakładamy, że w sytuacji, kiedy powstałyby obiekty sportu rekreacji, bo taka jest też funkcja tego terenu, to mogłoby powstać na przykład oświetlenie boiska, czy mogłoby powstać tak zwane te piłkochwyty i to już by wymagało takich ustawek, nie? Czyli tu jakby literalnie interpretując zapisy planu punkt po punkcie, czy ten ustęp po ustępie dotyczący terenów inwestycyjnych, to powracam do mojego pierwotnego stwierdzenia, że tam, gdzie mamy tereny inwestycyjne, tam liczymy się z tym, że ktoś może mieć zapędy ku temu, żeby właśnie budować tego typu obiekty. Tam, gdzie te tereny całkowicie są wyłączone poza budowy i mają podstawową funkcję zieleni, w mojej ocenie nie powinno być zagrożenia tutaj.
I parki inwestycyjne szalone.
No, ale też spójrzmy z punktu widzenia aż takiego no, czysto technicznego. Gdybyśmy mieli tą wieżę tutaj faktycznie realizować, no to praktycznie pozostaje nam teren ZI tylko i wyłącznie ten zlokalizowany przy cieku wodnym. I on ma około 4 metrów średniej wielkości, że tak powiem. W najszerszym miejscu, tutaj ta odległość gdzieś oscyluje w granicach 10 metrów. Biorąc pod uwagę przepisy, które mówią o tym, że musimy zachować strefę ochronną od terenów rowów generacyjnych w celu ich konserwacji na poziomie od 2 do 4 metrów, no to tak de facto te pole inwestycyjne bardzo nam się zawęża. Jeśli miałby powstać tutaj wieża telefonii komórkowej, no to nie ukrywajmy, że tego miejsca może tutaj w ogóle na to nie być, czysto technicznie. No oczywiście tam na terenach zieleni izolacyjnej już wzdłuż ulicy Brzozowej, no to już w ogóle to wysłyszałem, bo tam mamy pasy dwumetrowe, one służą tylko, żeby odizolować ruch brzozowy od terenów mieszkaniowych.
No to jesteśmy troszkę uspokojeni, może nie do końca, ale zakładając, że to jest tak wąski pasek, to z tytułu odległości jedynych granic i nieruchomości, myślę, że to jest prawie że wykluczone, natomiast proszę powiedzieć, ten obszar ZP, on jest takim trójkątem czy trapezem sformułowany albo zaprojektowany. Dlaczego akurat w takich granicach, a nie innych? No bo teraz jest pytanie, czy to jest jakiś procent do całości, do całego obszaru, bo można przecież było iść szerzej z tym ZP. Dlaczego akurat tak, czym się Państwo kierowali, że taki dziwny kształt to raz, a dwa, akurat taka powierzchnia, a nie na przykład większa o pół litra?
Jeśli chodzi o ten teren ZP, o tym nieregularnym kształcie, on znajduje się, pokażę może Państwu, o którym my mówimy, to jest to tutaj zielone oznaczenie w tym miejscu. On głównie został zaprojektowany jakby po takiej analizie racjonalnego zagospodarowania tego terenu pod kątem wydzielenia już nieruchomości inwestycyjnych, biorąc pod uwagę minimalną powierzchnię określoną w planie. Więc uznaliśmy, że tutaj, na tym odcinku, gdzie mamy już włączenie i to skrzyżowanie, wprowadzenie terenu zabudowy mieszkaniowej będzie sztucznym tworem, który tak de facto no, nie osiągniemy zamierzonego celu, bo wprowadzilibyśmy działki budowlane, które miałyby obsługę drogi publicznej, a chcieliśmy na tym etapie tego uniknąć. Wobec tego no, pojawił się pomysł, żeby ten klin, tak to nazwijmy, wprowadzić, w tym punkcie wprowadzić tereny zieleni urządzonej. No, kształt nieregularny bardziej wynikał z istniejących podziałów i drogowych, i podziałów geodezyjnych, ale został on na tyle wprowadzony, żeby można było, czyli jego powierzchnia jest na tyle duża, żeby można było go zagospodarować chociaż w postaci jakichś prostych placów zabaw. A drugi argument jest to też również jest taki, że skoro mamy tutaj tereny inwestycyjne, teraz już do końca nie pamiętam, jak to wyglądała ta struktura własności, ale uznaliśmy, że skoro część tego terenu, czy też znaczną część tego terenu przeznaczamy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uznaliśmy, że chociaż niewielki procent tych terenów powinniśmy, niezależnie od jakby chęci właścicieli, przeznaczyć faktycznie pod funkcję zieleni urządzonej. I ta polityka, powiedzmy, którą tutaj prezentujemy, ona też, zauważycie Państwo, w kolejnym opracowaniu będzie na swoje odzwierciedlenie, gdzie tam również na terenach zabudowy mieszkaniowej o dosyć na dużym terenie wygospodarowaliśmy, o ile dobrze pamiętam, około 6 czy 7 tysięcy metrów pod przeznaczenie terenów zieleni urządzonej. Ale wprost odpowiadając tutaj Panu Radnemu na pytanie, no to ten kształt bardziej jest wynikiem takiego racjonalnego zagospodarowania tego terenu.
Dobrze, proszę Państwa, zadbaliśmy wszyscy razem chyba wielokrotnie na tej sali i w tym planie też, czyli mamy te drogi 10-metrowe minimum, czyli tutaj ten warunek jest spełniony. Możemy się krótko mówiąc nie martwić tak bardzo o to, że nie będziemy mieć parkingowych. No nie ma tego parkingu jakby ogólnodostępnego, czyli w ulicy z tym, że na tym KDW będą ludzie parkować tylko i tam, czyli kiedyś za 20 lat możemy oczekiwać, że tam będzie sporo samochodów. No zadbano też o to, żeby nie powstały wieże telefonii, które potem oczywiście są reperkusje i wyłączenia i protesty. Te dwie rzeczy na pewno są. Natomiast jak ja patrzę dzisiaj na ten podział, który właściciel chyba się pospieszył, albo inwestor, nie wiem kto, no to nie trafił z tymi, moim zdaniem, nie trafił z projektowanymi granicami w stosunku do rysunku planu. Chyba nie trafił. W związku z tym nie wiem, komu to było potrzebne. Jak mówimy na strukturze własnościowej, to mówię do ZP, no to troszkę mnie to przekonuje, ale chyba nie do końca. To oczywiście nie jest uwaga do planisty, tylko do racjonalności postępowań właściciela czy inwestora. To jest jego kłopot. Natomiast teren zielony, rozumiem, że powinien przypaść gminie docelowo, teren usługowy pewnie komercyjnie, a US, teren sportu, pewnie też gminie, czyli tu gmina powinna uzyskać te dwa tereny publiczne plus tereny zieleni, ostatecznie powinien spać na gminę, bo terenów zielonych jakby nie jest tutaj za dużo. Takie są spostrzeżenia. Pan burmistrz, do tego jakiś komentarz? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo Radni, jak najbardziej komentarz i tutaj tematy jakby zostały wywołane. Pewna ofensywa planistyczna związana z tym obrębem została wywołana też tym faktem, że w pewnym momencie realizując procedurę postrzegliśmy, że właściciel, czyli nowy nabywca, który nabył te grunty, drodzy Państwo, poszedł do starostwa i zgodnie oczywiście z powszechnie obowiązującym prawem dokonał podziałów rolnych, czyli wydzielił działki do 3000 m2. I drodzy Państwo, owszem, ten miejscowy plan uwzględnia te podziały, ale też i między innymi stała się to podstawa do tego, że podjęliśmy negocjacje, bo intensywna, jakby Państwo moglibyście sobie wyobrazić, zabudowa mieszkalna, pierwszy cel, jaki sobie stawialiśmy, nie może być uciążliwa do pozostałych mieszkańców. To jest pierwsze kryterium, które chcieliśmy uzyskać. I w ten sposób tutaj wywołany temat chociażby usług sportowych, ten właśnie inwestor, jesteśmy w przededniu, między innymi będzie chciał gminie przekazać tą całą działkę usług sportowych na realizację przedsięwzięcia, o które zawsze walczyli mieszkańcy, czyli boiska sportowego albo Orlika. I między innymi właśnie jest inwestor gotowy, aby tego dokonać. Więc oczywiście po Państwa akceptacji może oczywiście nieopłatnie przekazać bądź za symboliczną złotówkę każdy gminie i w tym wypadku inwestor może zrealizować ten, to jakby, no wyrażał taką gotowość. Stąd też między innymi taki kształt tej działki, bo chcieliśmy, żeby te usługi, przepraszam, zanim zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, nie chcieliśmy, aby to było po drugiej stronie pola, tylko bezpośrednio przy głównej drodze, która zresztą na ostatnich sesjach, drodzy Państwo, została nazwana Starą Drogą. Między innymi macie Państwo już świadomość, bo jest procedowany miejscowy plan w innej części sołectwa, właśnie pod usługi sportu, ale tam już zmienił się właściciel i być może nie będzie takiej możliwości. Stąd też myślę, że na tym takim wstępnym etapie zadbaliśmy, aby jakąś potrzebę mieszkańców zabezpieczyć, aby nie było tej uciążliwości, a wręcz przeciwnie, żeby te zamiary inwestycyjne mogły dalej jeszcze się przyczynić do rozwoju sołectwa. I druga kwestia, drodzy Państwo, jesteśmy w przededniu podpisania porozumienia. Inwestor jest zdeterminowany do tego, żeby sam, oczywiście w budżecie Państwo mieliście w zeszłym roku środki na przygotowanie dokumentacji technicznej pod kanalizację sanitarną w miejscowości Kaldy. Teraz z uwagi na to, że ta dokumentacja nie została w zeszłym roku wykonana, będziemy Państwu proponować, aby to dokończyć i przepisać po prostu tą kwotę na sesji styczniowej. To jest tutaj w tej propozycji zmiany zaproponowane. W chwili obecnej też procedowane są decyzje celu publicznego w zakresie właśnie budowy kanalizacji sanitarnej. Proszę sobie wyobrazić, że inwestor zanim zacznie realizację i zacznie aby oddawać do użytkowania obiekty, które chce tam wybudować, czyli budownictwo jednorodzinne, mieszkalne, będzie chciał, drodzy Państwo, wybudować kanalizację od ulicy Wiśniowej wzdłuż drogi wojewódzkiej poprzez ulicę Sportową bądź do samego centrum wsi ulicą Brzozową. To jest, drodzy Państwo, myślę, że taki offsetowy warunek, który też wyrażali gotowość, bo zdali sobie sprawę, że przy takim zakresie no, trudno byłoby obsługiwać się poprzez szamba i wywóz wozem asenizacyjnym, więc zwykła również biznesowa jego kalkulacja, żeby ten teren i planowana zabudowa mogła, drodzy Państwo, znaleźć nabywców, a więc i mogły być doprowadzone kanalizacja sanitarna, co daje, drodzy Państwo, gminie ogromną szansę do tego, żeby spełnić ważny postulat mieszkańców, czyli przy dużym wsparciu inwestora, żebyśmy mogli w końcu doprowadzić do skanalizowania wsi Kaldy. Taka dokumentacja jest właśnie procedowana i cały czas jeszcze teraz ustalamy zakres. W interesie gminy jest taki, żeby oni skanalizowali jak najdłuższy odcinek, ale myślę, że najważniejszą kwestią jest to, że czekają na ten plan i myślę, że te negocjacje, jeżeli będą po tym uchwalonym miejscowym planie, zostaną sfinalizowane w postaci porozumienia. Taki warunek też w sumie postawił inwestor. Tylko, że to nie jest, drodzy Państwo, też tak, że inwestor może sobie stawiać warunki. Akurat w tym zakresie, jeżeli szacując, by miała kanalizacja zostać wybudowana w tym zakresie, o którym postulują, za kwotę nawet 2,5 miliona złotych, uważam, że 2,5 miliona złotych miedzia nie mieć, to ja wybieram mieć. I dlatego też chciałbym przy tej okazji ważną potrzebę mieszkańców KALF zrealizować. Czy Państwa oczywiście wsparciu, czyli dwa zadania, które możemy z powodzeniem zrealizować. To jest, drodzy Państwo, też to, co cały czas dbam i staram się w prowadzonych rozmowach i negocjacjach, aby nic nie działo się kosztem mieszkańców, wręcz przeciwnie, potencjalny inwestor, jeżeli jest nawet już w tej sytuacji właścicielem, żeby przyczyniał się do rozwoju do poszczególnych obrębów sołectw czy miasta i to jest, myślę, że też korzystne, ale nie chcę tutaj, żebyście Państwo też to odebrali, że ja tu warunkuję uchwalenie miejscowego planu, bo tak naprawdę ten plan jest odpowiedzią na te ich podziały geodezyjne, podziały rolne i w obecnie obowiązującym porządku prawnym, gdyby nie dostosowali się do miejscowego planu, mogliby już dawno wystąpić o warunki zabudowy i moglibyśmy oczywiście im tych warunków nie wydać, ale procedura znacie Państwo, jak jest, idzie do SKO. SKO uchyla najczęściej decyzję burmistrza i daje do ponownego rozpatrzenia. Później, jeżeli znowu by była odmowa, to sprawa idzie do WSA i dlatego też, drodzy Państwo, wiedząc, że czas, który został wykorzystany na procedowanie tego planu i zniechęcanie inwestora do wystąpienia o warunki do budowy, sam sobie już jest sukcesem. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy za te informacje pozaplanistyczne, ale cały czas tu obserwuję to, co Pan Burmistrz mówi, ja kątem okiem z kolegą analizujemy, to znaczy naprawdę ktoś tu sporo namieszał, nie wiem po co. I to będzie utrudnienie solidne na etapie, no już pomijam ze sprzedażowym, prawda, ale naprawdę właściciel nie trafił z podziałami. Krótko mówiąc, nie strzelił się zupełnie w funkcję, między innymi w przebieg dróg i tych obszarów mieszkaniowych, więc nie wiem komu ta przygoda była potrzebna. Moim zdaniem powinien dostosować się do procedury scalenia i przywrócenia z powrotem tej historii, a potem podziałów, bo to będzie uciążliwe do samego końca, a gmina to z tego tytułu będzie miała sporo problemów. Pan radny Korbacz.
Dziękuję za głos. Ja myślę tutaj w odniesieniu do słów pana burmistrza, bo pan burmistrz mówił, że inwestor zbuduje nam kanalizację, czy też odstąpi grunt pod boisko. Może jakieś szczegóły negocjacji, no bo nie wiem. Inwestor sam oddaje grunt i robi dla gminy dużo, no to myślę, że coś w zamian oczekuje. No.
No, warunkowany w sposób oficjalny. To się dzieje w taki sposób, że inwestor chcąc również wyjść z korzystną ofertą do przyszłych nabywców, po tych propozycjach gminnych, które przedłożyliśmy, kalkulował i uznał, owszem, tak, to jest rozwiązanie przyszłościowe i takie powinny być rozwiązanie w normalnym świecie cywilizowanym. Jeżeli usługi sportu będą zlokalizowane przy takiej zabudowie, to też podnosi jakby wartość tego przedsięwzięcia, a sami, drodzy Państwo, nie wiem, ja nie znam zamiarów inwestycyjnych i jak oni teraz przez tą sytuację trudną gospodarczą, nie spodziewam się, żeby ta działka była zabudowana w ciągu 5 lat, 7-10 lat. A jeżeli my możemy, drodzy Państwo, mieć teren pod boisko sportowe, pod teren jakiś Orlika i możemy mieć kanalizację dla większości mieszkańców, drodzy Państwo, zawsze mówiłem Państwu, że jestem skuteczny w negocjacjach i staram się dbać o interes gminy, interes mieszkańców i też tak, o taki interes staram się zadbać. A jeżeli taka jest wola inwestora, inwestor mówi tak, to dlaczego nie mamy tego przyjąć?
Jesteśmy na obszarze planistycznym, więc przed nami uchwalenie planu. Co prawda zainwestowanie to jest temat oczywiście kolejny. Duże wyzwania co do zabudowy, co do infrastruktury, to wszystko jest przed nami. To jest racja, no ale tak to jest zresztą w opracowaniu, które jest załącznikiem do tego odnośnie sposobu inwestowania w infrastrukturę, prawda?
Proszę.
Co Państwo radni na temat planistyki do KAS? Jesteśmy zgodni, kierujemy na sesję, tak? Jesteśmy na końcu procedury, więc ostatnie tylko pytanie odnośnie sprecyzowania uwagi o, z głowy mówię chyba numer 2. Czy słusznie podajemy to, że burmistrz uwzględnił część uwagi, czy nie powinniśmy tylko zostawić tej części, której nie uwzględnił? To jest taki dylemat, zostawiam to Państwu już do rozstrzygnięcia.
A to ja odniosę się może panie przewodniczący do tego, bo słuszna jest to uwaga faktycznie, bo co zrobić w tej sytuacji? To niestety ten problem wielokrotnie na sesjach, na radach czy na komisjach Rady Gminy niestety jest podejmowany i nie ma do tego środka, bo niestety my jesteśmy zobligowani do tego, żeby Państwu treść tej uwagi zaprezentować. Niekiedy, tak jak w tym przypadku, my nie jesteśmy w stanie wyodrębnić jakby, czy też rozdzielić te uwagi na takie odrębne części, które żeby wskazać Państwu tylko w tym punkcie głosujemy. Dlatego też no tutaj niestety w całości wskazaliśmy o co chodziło w tej uwadze i w krótkiej jakby tabeli uwag wyjaśniliśmy, dlaczego nie uwzględniliśmy w tej części i tylko tej części, tak? Nie jest to proste, to się zgadzam i niestety nie mamy za bardzo możliwości, bo my też nie chcemy jakby sami już wnikać w treść uwagi i jakby sami ją przepisywać, bo możemy zostać oskarżeni na przykład ze strony osoby składającej tą uwagę o to, że coś zrobiliśmy nie po jego myśli, tak, bo miał na przykład inny wywód myślowy w tej uwadze składanej, a nie inaczej może stwierdzić, że my go zapisaliśmy tutaj w tabeli.
Pierwszy raz opieramy się też na opinii prawnej, więc ja bym prosił o konsultację z naszą obsługą prawną, żeby to jednak rozstrzygnąć, bo radni powinni głosować nad uwagami nieuwzględnionymi. W związku z tym zawieranie wszystkich komentarzy w tych tabelkach do rozstrzygania rady może być skomplikowane, bo wojewoda może jednak wziąć wątpliwość, powziąć i nie wiadomo co z tym zrobi. Gdyby od tego miał zależeć powodzenie uchwały, to wątpliwe, więc ja proponuję, żeby się Państwo skonsultowali, jak to zapisać, żeby to było do obrony, a w sposób czytelny, jasny, do głosowania dla radnych. Do sesji myślę, że mamy parę dni, więc chyba jesteśmy w stanie to zrobić.
Ale Pan Przewodniczący wskazuje o treść uwagi, czy o tabelkę uwag, która tutaj się znalazła?
O treść uwagi, która ma być głosowana.
Proszę, podejmiemy tę dyskusję z oczywiście działem prawnym, żeby to wyjaśnić 100%.
A prawda. To mamy pierwszy plan. Dziękujemy.
Ja przepraszam Panie Przewodniczący, ja pozwolę sobie jeszcze, póki jestem przy mównicy. Szanowni Państwo, ja chciałbym zgłosić też od razu drobną autokorektę, jeśli mogę. Mianowicie w uzasadnieniu do tej uchwały w szóstym akapicie, gdzie mówimy o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, pojawiło się zdanie, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 19 uwag. Jeśli Państwo jakby tutaj uważnie słuchaliście mojej wypowiedzi, uwag było 20. To jest mój pisarski, za który ja ponoszę tutaj odpowiedzialność. Wobec tego, jeśli mógłbym prosić o to wprowadzenie, to za autokorekty będę bardzo Państwu wdzięczny. Oczywiście 20 uwag to jest ta wartość, która powinna się tu znaleźć. W kwestii jakby czysto formalno-prawne wprowadzenie tej korekty nie będzie tutaj w żaden sposób
Znaczy, że w uzasadnieniu więc nie ma wpływu na treść uchwały, tak, więc tu jesteśmy bezpieczni, ale dla czystości obrazu to rozumiem, że na sesji to uzasadnienie zostanie skorygowane. To dziękujemy za tą część. Mamy plan miejscowy kazy. W drugiej kolejności to już chyba nie kolega planista, tylko nasi koledzy z urzędu. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Ja mam tylko pytanie, od której tutaj uchwały zaczniemy.
Możemy wasztową, tak. Temat znany,
dlatego mówię tylko króciutko kalendarium przedstawię i przypomnę, że temat ten omawialiśmy 18 października podczas posiedzenia komisji. Wtedy Państwo radni podjęli taką decyzję, aby ten projekt planu zagospodarowania przemodelować i ponownie przeprocedować i w dniu 14 listopada wpłynęło do nas takie bardzo fajne i czytelne uwagi Pana Przewodniczącego, które wskazywały, w jakim kierunku zapisy tego planu powinny pójść w zakresie parametrów zabudowy. Te wszystkie elementy są wyszczególnione w uzasadnieniu do tej uchwały i procedura planistyczna przewiduje, że teraz z Państwa strony musiałaby być podjęta uchwała, która spowoduje, że będziemy te uwagi Państwa radnych mogli wprowadzać do projektu planu, uzgodnienie oczywiście z uprawnionym urbanistą, który ten projekt planu przygotowuje.
Tak, koledzy trochę przesunęli moją rolę, wymieniając w uzasadnieniu, że to były moje uwagi. Ja przypomnę, że to były uwagi Państwa radnych plus osób, które brały gdzieś udział w dyskusji nad tym planem, tudzież mieszkańców, którzy też się zgłaszali swoje obawy, uwagi kierowali do radnych, także ja je zabrałem i tak to zostało ocenione, więc trochę skromności muszę tu wprowadzić, bo wyjdzie na to, że ja to wymyślałem w części tak, ale nie w całości. To tytułem wyjaśnienia, czyli w tej części powtórzymy procedurę planistyczną, uważając myślę, że zgodnie, że ulica Basztowa jest tym miejscem ważnym, poszedł do zamian zresztą jakby w centrum, plus to, że to jest jednak strefa konserwatorska, centrum dojścia do stadionu, do cmentarza i naprawdę pięknie o to zadbać, żeby tam nie było niespodzianek, które inwestor próbuje nam zafundować. To tytułem wyjaśnienia, więc tą procedurę powtórzymy w części, a pan radny Adamczyk ma pytanie.
Bo tam była jeszcze, bodajże też w piśmie pana przewodniczącego była jeszcze jedna uwaga. Chodziło o tą linię zabudowy od strony stawu Baszta. Tutaj w uzasadnieniu jej nie ma, więc ustalaliśmy, że raczej ją tam wrzucimy.
Linia zabudowy była na pewno na tutaj posiedzeniu komisji wskazywana, pamiętam to. Piśmie nie ma tego pod ręką, natomiast wydaje mi się, że tego nie było. Natomiast co do zasadności, no tutaj urbanista, który nam pomaga przygotowywać ten projekt, ma wątpliwości. Nie jest to teren drogi. Obecnie kierunek projektowania i planowania jest taki, aby linie zawodowe jednak wyznaczać tylko i wyłącznie od układów drogowych. Co do zasady. Proszę. Ale czy się nie stanie, no to spróbujemy ustalić też. Ale czy to pierwsze granice zabudowa w tym miejscu i tak nie byłaby dopuszczona, wtedy co pamiętam, także okej, ale dobra, to uzgodnimy w urbanistę, spróbujemy być może, żeby wojewoda się skontaktować i jakoś spróbujemy wejść w tej sytuacji, ale nie mam przekonania, czy ta linia powinna tam trafić. Zbadamy temat według najnowszej wykładni, która i tak się zmienia.
Wydaje mi się, że kwestia linii zabudowy była w tym zebranym zbiorze uwag ode mnie, tak mi się wydaje, a nawet jak nie była, to jest to wyartykułowane przez radnego dzisiaj po raz kolejny. Warto by było na to odpowiedzieć, natomiast my dostaliśmy jako radni ustosunkowanie się kolegi planisty tego planu do tych uwag. Moim zdaniem zupełnie przedwcześnie, nie wiem skąd się wzięło, dlaczego i na tym etapie, skoro podejmujemy uchwałę o powtórzeniu czynności, więc tak na przyszłość wolałbym poradzić obu dzieli z rady, żeby nie uprzedzać czynności radnych i z góry przesądzać o tym, ile te uwagi są warte. I to tak na przyszłość, bo uważam, że to było dość niestosowne. Pan burmistrz to przekazał oczywiście jakby stanowisko planisty, a wydaje mi się, że zupełnie przedwcześnie. Tyle do Basztowej, uważając, że jest to teren naprawdę ważny dla miasta. Coś Państwo jeszcze w tym zakresie? Nie. To tyle o Basztowej, dziękujemy i mamy jeszcze trzeci temat planistyczny.
Tak jest. Trzeci temat planistyczny dotyczy terenów położonych w rejonie ulicy Dobrzyńskiej, Dwąskowej, Górszaka i Grobelnego. Ja może tutaj chciałbym tylko poprosić kolegę, żeby wyłączył geoportal, żeby wskazać, z czym mamy do czynienia. To znaczy, chodzi mi o to, że ulica Górszaka, Grobelnego oraz tereny położone w tamtym rejonie są już w znacznej części objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego z 1996 roku. Jest to najstarszy plan, jaki obowiązuje na terenie naszej gminy. Był on uchwalany w oparciu o ustawę z 1994 roku, która od 20 lat już nie obowiązuje. Plan jest nadal obiegunny i nie ulega wątpliwości, że standardy zaproponowane w tamtym planie są już w dzisiejszych czasach trudne do zrealizowania ze względu na wyznaczone wówczas strefy zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej, zapisy dotyczące budynków. Ten plan właśnie spróbujemy przedstawić. O. I to, co widzimy tutaj w zakresie przeznaczenia terenów i zasad jego zagospodarowania, w żaden sposób nie sprzyja rozwojowi tego terenu, co zostało poparte pismem skierowanym do burmistrza przez mieszkańców, przez naprawdę dużą liczbę mieszkańców tamtych nieruchomości, którzy zawnioskowali o zmianę planu i dostosowanie go do aktualnych potrzeb mieszkaniowych i architektonicznych. I tutaj my przychylamy się do tego wniosku. Przygotowaliśmy projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu, który zastąpi ten, który mamy przetrwał w tej chwili. Z jedną uwagą, my w celu zachowania ciągłości urbanistycznej proponujemy objęcie terenów, które położone są bezpośrednio przy obwodnicy Buku. To są tereny wyłączone z tamtego starego planu, one nie były objęte ustaleniami, nie są objęte ustaleniami tego planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj chcieliśmy zaproponować, aby pełen kwartał zabudowy domknąć, to znaczy, aby ten wąski pasek północnej części także był objęty planem jako całością również pozostałymi terenami.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, rzeczywiście wniosek mieszkańców wpłynął i tam jest wiele takich różnych sytuacji, które wymagają uporządkowania, ale też i chciałbym, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na jeden fakt, bo wnioski dotyczyły m.in. tej zabudowy mieszkalnej, ale z uwagi też na wielokrotne jakby sugestie Pana Przewodniczącego, aby obejmować całe kwartały, a więc główne jakby rewiry, zwał jak zwał, ale od głównych arterii komunikacyjnych do głównych, w tym wypadku akurat od ulicy Kolejowej do obwodnicy. Chcę Państwu zwrócić uwagę i używając nomenklatury unijnej, chciałbym w końcu, żeby spór gmina versus również się zakończył. Dziękuję.
Proszę Państwa, padło nazwisko, ale nie jest tajemnicą, że po tej komisji ma być jeszcze posiedzenie drugiej komisji i tam właśnie to nazwisko wielokrotnie pewnie będzie się przewijać i faktycznie to jest spór o te garaże, które przy okazji tego planu być może uda się uregulować, bo tam ten teren nie ma funkcji w planie, w związku z tym dalej dyskusje na co one jest przeznaczone. A drugi argument, myślę, za tym kompleksem, który jest wskazany, to jest ten teren zieleni, który gmina nabyła w drodze zamiany i to też usankcjonujemy, jeśli chodzi o tą funkcję zieleni przy ulicy Kolejowej. Więc myślę, że ten kwartał jak najbardziej został właściwie określony i bym Państwa namawiał, żeby jednak ten plan podjąć, bo faktycznie układ tej zabudowy jest nieciekawy, krótko mówiąc, troszkę przypadkowe, jak na dzisiejsze czasy okolice dworcowej globalnego i Górsaka. Co Państwo na to? Podejmujemy plan. Rozumiem, że przystępujemy do planu. To dziękuję bardzo za te trzy tematy planistyczne. I teraz dalsze projekty uchwał. Nie wiem, czy Pani sekretarz, tak?
To znaczy bym chciała, żeby tutaj Pani Agnieszka nam omówiła te realizowane przez operację w zakresie dożywiania, czyli w zakresie zwrotu wydatków, w zakresie dożywiania i uchwalenia podwyższenia kryterium dochodowego.
Okej, to bardzo prosimy Pani Wiceburmistrz.
Projekty uchwał dotyczą osób korzystających z programu rządowego Posiłek w Szkole i Domu. Rada, Główna Rada Ministrów podwyższyła to kryterium do 200%, w tu ze 150%. Wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, w związku z czym no, zasadne jest, aby Rada Miasta również podniosła to kryterium do 200%, ponieważ zwiększy to możliwości, że więcej osób będzie mogło korzystać z tego programu. Tu chodzi o zakup żywności oraz posiłków, z których korzystają dzieci w szkole. A kolejna ustawa to jest zwrot wydatków. Jeżeli mamy wydatki, które podlegają jakby ustawie o pomocy społecznej i jest to powyżej 100%, jeśli chodzi o kryterium wynikające z ustawy o pomocy społecznej, zawsze musimy wziąć pod uwagę, że ten zwrot może być umorzony. Zawsze, no, od kiedy jest ten program, były te zwroty umarzane, więc też jest zasadne takie podjęcie takiej uchwały.
Do tych dwóch projektów uchwał Państwo Radni?
Do tej pory było to 150%, teraz jedyna zmiana to jest to podwyższenie kryterium 200% zamiast 150%.
Podwyższamy kryteria, inflacja robi swoje, w związku z tym nadążamy za inflacją. Czy Państwo Radni? Nie. Co dalej, Pani Sekretarz?
Dalej mamy uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Bóg na rok 2023. Jak co roku Rada Miasta ma obowiązek podjęcia takowej uchwały do końca marca. Przedkładamy Państwu kolejny program na kolejny rok, który uwzględnia wszystkie wymagania określone ustawą. Projekt został poddany opiniom Powiatowego Lekarza Weterynarii, Fundacji dla Zwierząt Animalia i dwóch kół łowieckich, które działają na terenie naszej gminy, czyli Szarafa w Otuszu i Przelaska w Grodzisku Wielkopolskim. Żaden z tych podmiotów nie wniósł uwag, w związku z czym uznajemy, iż akceptują tą propozycję, którą im przesłaliśmy.
Do tego programu Państwo nie macie uwag. Moja jedyna wątpliwość to jest taka, że w opisówce do budżetu mamy na całe zadanie utrzymania stanowiska dla zwierząt 257 i w tym programie nie ma pozycji utrzymania całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt w kwocie 30 tysięcy. Cały program jest wyceniony na 227 i teraz próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tą kwotą 30 tysięcy i co z tym podzadaniem w ramach wielkiego, dużego utrzymania schroniska dla zwierząt. Tej odpowiedzi powiem szczerze nie znalazłem. Nie wiem, czy Państwo analizowali pod kątem budżetu. 257 jest w budżecie.
Ale chodzi o ten podmiot, co się nazywa Przelatek, tak? Z którym mamy zawartą umowę na wyłapywanie zwierząt w innym trybie. Nie, to już w zeszłym roku też byśmy to omawiali, że to jest poza programem. To jest odrębna umowa. Słyszę? Stasio, tak. Stasio to się nazywa. Ale to kiedyś był Przelatek, ale no, teraz to jest podmiot, co się Stasio nazywa od 2 lat. I to jest w ramach odrębnej umowy i no taka kwota jest zabezpieczona, ale to wiadomo, że w trakcie roku wychodzi ile jest, jakie jest zapotrzebowanie na tą usługę.
Przelatki to już nie wiem, jednym słowem i 30 tysięcy też, fajnie, co dziękuję. To jest jakby to rutynowe, czyli coroczne projekt uchwały. To dziękuję, co dalej?
Dalej mamy dwie uchwały, które Państwu dzisiaj dopiero dostarczyliśmy. Są to dwie uchwały, które wynikają ze zmiany przepisów w zakresie prawa wodnego. Ta zmiana weszła w życie 9 sierpnia ubiegłego roku i w artykule 11 i 12 nałożyła na Radę Gminy obowiązek dostosowania przepisów do zmian, które zostały wprowadzone tą zmianą w terminie 6 miesięcy, czyli generalnie do 9 lutego tego roku muszą zostać wprowadzone zmiany w dwóch uchwałach, mianowicie w zakresie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta gminy Bóg i w zakresie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta gminy Bóg. A ta zmiana wynika z faktu, że w nowelizacji prawa wodnego została zaktualizowana definicja nieczystości ciekłych o osady w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. I w związku z tym właśnie o te osady w instalacjach przydomowych oczyszczalnia ścieków została jakby poszerzone zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bóg. Natomiast jeżeli chodzi o, może już jak mówię o regulaminie, to jeszcze chciałabym tylko dopowiedzieć, że to jest taka zmiana techniczna w ustępie 2 paragrafu 1 uchwały, z uwagi na to, że nie jesteśmy obecni w grafie, tylko w selekcji jest to uwzględnione. Natomiast w pozostałych zmianach, tak jak już mówiłam, dopisane mamy w paragrafie 4 lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W paragrafie od 6 od punktu 1 do 2 również mamy osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny, czyli paragraf 6, punkt 2, mamy dopisaną częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z osadników. Z tym, że tu już Pan Przewodniczący zgłosił swoją uwagę, czy nie należałoby dookreślić co do tutaj tej częstotliwości w zakresie osadników. I to już wiem, że taką uwagę ma, że 3 miesiące to jest tutaj, jeżeli chodzi o zbiorniki bezodpływowe, natomiast nie mamy dookreślone co do osadników i czy to nie należałoby jeszcze tutaj przedłożyć. Ja tu od razu uprzedzę, że ta uchwała, ten projekt uchwały i tak wymaga opinii jeszcze Powiatowego Inspektora Sanitarnego, której na tą chwilę nie mamy. wysłaliśmy ją, możemy ją uwzględnić jeszcze tutaj odnośnie tej częstotliwości. Jeżeli tą opinię otrzymamy do przyszłego tygodnia, to Państwu przedłożymy do uchwalania. Jeśli nie, no to będziemy musieli to przesunąć na komisję marcową. Jeżeli jeszcze tutaj chodzi o kwestię górnych granic stawek opłat za usługi opóźnienia zbiorników bezodpływowych, to tak Państwo macie w uzasadnieniu wskazane z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, kosztów transportu, koszty utrzymania samochodu asenizacyjnego i wszystkich innych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czyli też ich wynagrodzenia pracownika w sytuacji, kiedy wzrosło to minimalne wynagrodzenie. No, propozycja jest wzrostu stawek z kwoty 23 netto, czyli brutto 24,84 za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych do kwoty 32,40 zł za metr sześcienny brutto i za odbiór osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków z kwoty 194,40 brutto na kwotę 270 zł brutto za metr sześcienny. To wszystko z mojej strony.
Dobrze. Faktem jest, że jesteśmy tu posłowie przed komisją i proszę Państwa, myślę, że to tak zostawimy, co tu już pomijam, co zrobi wojewoda, natomiast Pan Burmistrz będzie miał potworny dylemat przy kontrolach, a sprawa naprawdę jest poważna, proszę Państwa, bo ten regulamin się tak zmieni, że służby będą musiały zrobić to na analizę raz na dwa lata już teraz, czyli zostało jeszcze pół roku w Zebrzewice. Wszystkie nieruchomości, które korzystają z szamp, z zbiorników bezodpływowych i z tych przydomowych oczyszczalni. No i oczywiście w tym będzie brał udział nie jeden mieszkaniec pod tytułem uprzejmie donoszę, że sąsiad nie ma podpisanej umowy i tak dalej. Natomiast to się skończy wielką kontrolą i to jest działanie unijne, rządowe, sprawozdanie do wojewody i tak dalej. Sprawa naprawdę jest poważna, no bo dalej po kontrolach mają być reperkusje w postaci nadzoru, windykacji, kar i tak dalej. Więc ta uchwała musi być sprecyzowana. Jeśli tak, to zostawimy, jak jest napisane, że krótko mówiąc, tylko w przypadku zbiornika bezodpływowego mamy 3 miesiące, a w odnośnie do przydomowych, to tak naprawdę nie wiadomo, z jaką to jest wątpliwością, to moim zdaniem nie spełnia to wymogów ustawy i co najmniej Pan Burmistrz będzie miał problem, jak opisać to w kontroli. Więc jeśli już patrząc na inną uchwałę, jak to zrobiono, to doczytałam, że inne gminy zastosowały do przydomowych raz w roku. Tak dla przykładu, jak to będzie racjonalnie, to jest kosztowne, bo zwróćcie Państwo uwagę, że te stawki rosną, znowu jest taniej, w kraju wszystko tanieje, to też, mówiąc przewrotnie, więc te obojętne, z jaką częstotliwością to zrobimy, no to reperkusje będą w postaci wyższych faktur, co do tego nie ma wątpliwości, więc tak żonglowanie swobodne z tą częstotliwością ma reperkusje w fakturach, a potem w kontrolach, a potem w karach. Więc sprawa jest poważna i część mieszkańców na pewno obudzi się zupełnie na końcu i zapyta, skąd te stawki, skąd te czynności. Dlatego optuję za tym, że ta częstotliwość się pojawiła w tej dwójce, czyli paragraf 2, punkt 2, do przepracowania moim skromnym zdaniem. Co do stawek, nie wiem, co Państwo na to, czy są pytania, Pan Radny Adamczyk się zgłasza, proszę bardzo.
Dziękuję. Co do częstotliwości do oczyszczalni przydomowych, to nie wiem, czy możemy ustalić, bo częstotliwość, czy tam moment wywozu określa serwis producenta oczyszczalni, przynajmniej jest tak w moim przypadku. I zależy to od osadu, od ilości osadów. Także może być to rok, może być to półtora, może być to dwa. Zależy, jak działa oczyszczalnia. Także jak to użytkuje oczyszczalnię. Także tu byłby to chyba chybiony pomysł, a zważywszy już na cenę, to przepraszam, ale skąd się wzięła, to nie wiem.
No to jeszcze kolega Paweł.
Tak samo to dotyczy szamp bezodpływowych, też no, cena poszła konkretnie, bo to prawie 10 zł. No, ja rozumiem, no na jednym metrze sześciennym ok, ale jeżeli Beczkowóz przyjeżdża na 10 metrów jednorazowo, no to nie rozumiem, dlaczego wszystkie metry mają tak samo kosztować.
Proszę Państwa, to naprawdę jest do przepracowania. Nie wiem, no prośba jest taka. Spójrzmy na to, jak to mają inne gminy, co zrobił wojewoda w nie tylko Wielkopolsce, które uchwały pouchylał, a gdzie były wątpliwości, gdzie jakie komentarze. Zastanówmy się, czy opróżnienie sztamp nie rzadziej niż raz na 3 miesiące to jest dobre. Dla niektórych to jest bardzo wątpliwe, no bo pytanie, jak sztambo ma 5 metrów sześciennych, no to tak, i mieszka 5 osób w danym budynku, no to jest abstrakcja. To jest raz, moim zdaniem, a dwa, nie do określenia tego, no to zastanówmy się, czy oczyszczalnie ścieków teczy domowe możemy opróżniać teraz na 2 lata, na przykład, skoro jest tak, że producenci, ale na pewno obowiązek jest do określenia częstotliwość, to znaczy musimy się zdecydować, co jaki czas ma to być opróżnione co najmniej raz na jaki czas. No i jak tego nie będzie, to po prostu element kontroli wypada, bo co mamy kontrolować? W nawiązaniu do instrukcji obsługi, no bez sensu. Mamy określić to w uchwale. I takie jest założenie. Ustawodawcy. Na przykład raz na 2 lata, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, może raz na 1,5. To jest do określenia, ale mówię do tego, przeanalizujmy inne gminy, inne przepisy i to, co zrobił wojewoda w niejednym województwie. Ta uchwała może poczekać, czy nie ma dyktatu, natomiast co do tych stawek, no to tu mamy niestety chyba dyktat czasu i powinno to być raczej z tego, co tu widzimy, w styczniu uchwalone. Co o stawkach? Państwo sądzicie? Pan radny, nasz kolega Karzy.
Dziękuję. No, jeśli chodzi o stawkę, no jest praktycznie 30%, idzie do góry. I jeśli doliczymy teraz do tego wodę, no to tam kubik się robi około 36. Jeśli jest kanalizacja, tak jak jest w Niektuszewie, no to mają około 11. I w momencie osoby, które mają szamba bezodpływowe, no cały czas im dość mocno rośnie wywózka tych nieczystości w porównaniu do tych, co mają kanalizację. A chciałbym powiedzieć i zauważyć, nie wiem, czy zakład też to zauważył, że firmy konkurencyjne, które jeżdżą na dzisiaj za niższą stawkę, które jest dzisiaj zakład komunalki jeździ, czyli tam niecałe 25 zł brutto, to jest stawka około 22 zł, również z fakturą wystawioną, więc nie wiem, podwyższenie na 32 zł, no nie wiadomo, czy to się nie odbije w ten sposób, że większość osób przystąpi do konkurencyjnych firm.
Tak już, panie burmistrzu, tylko wyjaśnimy wszystkim do końca, że oczywiście to nie jest stawka maksymalna dla zadwykatów, dla wszystkich przedsiębiorców, którzy oczywiście odbierają na terenie naszej gminy, więc tu uwaga pana radnego może być proroka czasami, że jeżeli ZGK pójdzie maksymalnymi stawkami, to konkurencja może zrobić prawie to samo, albo ciut troszkę to obniżyć, więc pan Bupisz może nam troszkę to wyjaśnić.
Szanowni Państwo, o dyrektywie ściekowej Państwu mówiłem na przestrzeni minionego roku. Problem jest olbrzymi i dzisiaj miałem rozmowę też z panią sekretarz, czy przedstawiamy Państwu projekt uchwały, czy go jeszcze nie przedstawiamy. Zdecydowaliśmy, że mimo wątpliwości naszych własnych przedstawiamy, żeby w ogóle wywołać temat. Temat jest poważny. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o osady, żadna oczyszczalnia ścieków na terenie naszej gminy nie jest przystosowana do odbioru osadów. To po pierwsze. To jest tablica Mendelejewa, to co jest w osadzie. I jest po prostu olbrzymi problem. Więc generalnie jest olbrzymi problem. Druga kwestia. Nie jest tak, że za chwileczkę konkurencja będzie, drodzy Państwo, podnosić ceny. Mieszkańcy pójdą do konkurencji. Powiem Państwu w ten sposób. Z uwagi na ograniczanie oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy, wszystkie podmioty, które były z zewnątrz i realizowały wywoz nieczystości, nie zrzucały go na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bóg. Jeździły do przy okolicznych rozszerzali i tam miały podpisane umowy. Dzisiaj, drodzy Państwo, po zmianie prawa nie ma takiego czegoś, że będzie można wywozić nieczystości do innej aglomeracji, a więc wszystkie ścieki odebrane w gminie Buk muszą być do oczyszczalni na terenie gminy. Drodzy Państwo, IKT się robi koło błędne. Dlatego przyspieszamy nasze czynności i będziemy w kolejnym naborze na pewno wkładać dofinansowanie na oczyszczalnię ścieków, modernizację oczyszczalni ścieków w Niepruszewie. Już powzięta została decyzja, że Zakład Gospodarki musi brać pożyczkę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi. Drodzy Państwo, przepraszam, że tutaj przy temacie by się wydawało mniej skomplikowanym o rynku, ale mamy takie tutaj jeszcze niestety zagwozdki. I drodzy Państwo, jest olbrzymi problem, bo ustawodawca, i teraz dorzucę do tego kontrolę, ustawodawca też szereg lat nie realizując, tak naprawdę nie dostosowując się do dyrektywy ściekowej, w ostatnim momencie, kiedy groźba kar dla polskiego kraju wisi, przerzuca całą odpowiedzialność na samorządy. I to jest olbrzymi, drodzy Państwo, problem i ja i tak już będę teraz postulował, żeby powrócić do komisji lutowej i żeby Państwu też ten temat mógł bezpośrednio może i przedstawić Pan Prezes i żebyśmy mogli do tych dwóch uchwał przystąpić i jeszcze raz do nich, jeszcze raz nad nimi się pochylić, bo uważam, że tydzień czasu jest niewystarczający, tym bardziej, że nie wiadomo, czy w ogóle opinie z instytucji do nas wrócą po prostu. Więc, drodzy Państwo, temat jest i chcę Państwu powiedzieć, że jest trudna sytuacja. Zakład Gospodarki Komunalnej jeszcze do 2025 roku spłaca pożyczkę zaciągniętą na oczyszczalni ścieków Wielkiej Wsi, a my już musimy brać kolejne. Dziękuję za uwagę.
To ustalmy, proszę Państwa, że te dwie uchwały w takim razie nie idą na koncesję. Tak proponuję, zostaną nam przepracowane, szczególnie ta sprawa częstotliwości i stawek, bo to naprawdę odbija się na fakturach, żeby nie było niespodzianek. To myślę, że to trzeba przepracować. Czy to będzie, myślę, że powinno być w lutym, ale w lutym mamy wyjazdową komisję, przypomnę, do szef, a tam strażacy na nas będą czekać. Być może będziemy gasić pożar również tych odbiorów ścieków. Dobrze, to mamy te dwie odroczone projekty uchwał. Pani sekretarz, coś jeszcze? Nie. Teraz mamy budżet, tak? O budżecie pani skarbnik.
Tak.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, więc pierwsza zmiana budżetu polega na naszej analizie budżetu w związku z otrzymanymi środkami dotyczącymi, nie otrzymanymi jeszcze nie w zasadzie, ale trzeba zaplanować środki związane z zakupem węgla, czyli to, co ludzie od nas kupują ten po 1850 zł za tonę, trzeba wprowadzić do tego roku, do tego rocznego budżetu, bo nie ukrywam, że za chwilkę będzie realizacja tego zadania. Są to wprowadzone na 250 ton węgla po stronie dochodów i po stronie wydatków. Jak zauważycie Państwo, to została zmieniona klasyfikacja budżetowa dotycząca tego zadania, gdzie w sposób jednoznaczny trzeba określić, ile jest na zakup tego węgla, czyli tego i ile jest na tą dodatkową kwotę, którą my pobieramy, czyli my płacimy za ten węgiel 1500 zł za tonę, a sprzedajemy za 1850, czyli te 350 zł trzeba wyodrębnić do projektu, do zmiany budżetu. Drugim zadaniem zostały wprowadzone środki otrzymane na realizację programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 związane z rozwojem sieci drogowych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w gminie Włók. Jest to zadanie wprowadzone po stronie wydatków w kwocie 600 tysięcy złotych, ale na to zadanie mamy otrzymać kwotę 450 925 zł. I wprowadzamy następne zadanie po stronie dochodów, a mianowicie środki, które mamy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Zadanie to było planowane w roku ubiegłym, ale z uwagi na to, że te środki nie zostały do gminy przekazane i nie otrzymaliśmy ich, tych środków, a będą otrzymane w tym roku. Wobec tego wprowadzamy to zadanie z przeznaczeniem na wydatki, które miały być zrealizowane w ubiegłym roku, ale w związku z tym, że te pieniążki nie wpłynęły do budżetu gminy, musieliśmy te zadania majątkowe przekładać na rok następny, czyli na rok 2023, gdzie po stronie wydatków Państwu wszystko ładnie opisałam. Pokrótce tylko opowiem, czego one dotyczą. No to, co powiedziałam odnośnie tego węgla, te 462 500 zł i w rolnictwie i łowiectwie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Kalwy 160 000, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przekanalikami zakończonymi studniami pod granicami posesji w Dobierzynie, gmina Bóg, kwota 4428 zł, ale to wynika już z końcowego rozliczenia i fakturka wpłynęła w miesiącu styczniu, dlatego to nie zostało zapłacone i jest to taka mała kwota. I na pozostałe działalności również 7000 zł. Są to środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na odbudowę, renowację stawów szewca przy ulicy Bukowskiej. Jest to zadanie przesunięte, ono jest wprowadzone w roku 2023 w kwocie 26 tysięcy złotych z uwagi na to, że ta dokumentacja jeszcze nie została zakończona, nie została przekazana do urzędu, wobec te 7 tysięcy, które było zaplanowane w roku ubiegłym, musi przejść na rok 2023 i jest to też opisane w wieloletniej prognozie finansowej. W drogach łącznie zwiększamy kwotę o 1 741 750 zł i one są przeznaczone tak. Na budowę ulicy Wiśniowej w Nieprzyszewie 1780 zł. Jest to też dokończenie zadania, które fakturka wpłynęła w styczniu, nie było możliwości zapłaty w roku 2022. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Dobierzyn, Bóg Dobierzyn z drogą wojewódzką Bóg Stęszew 100 tysięcy zł. Jest tam opisane w uzasadnieniu Państwu, napisałam to, że nie będę tego czytać. Budowa drogi w miejscowości Dobierzyn-Miechalnie o drodze powiatowej 100 tysięcy zł. Budowa ulicy Lubrańskiego Wielkiej Wsi 109 tysięcy zł. Środki ulicy Szkolnej w Nieproszewie 97 170 zł. Budowa ulicy Nowej Bocznej Wielkiej Wsi 95 tysięcy. Budowa ulicy Wielkiej Wsi Cieślaka Rafałka Niźnickiego 42 tysiące. Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego Dobierzyn-Północ wraz z niezbędną infrastrukturą 154 980 zł. Budowa zintegrowanego węzła przejazdkowego do Dobierzyn-Północ wraz z niezbędną infrastrukturą 98 000 zł. Przebudowa ulicy Żytniej w Nieproszewie 79 950 zł. Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Zachowach Suchych 40 000 zł. Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Rolnej w Wielkiej Wsi Pawłówko oraz ulicy Forwarcznej w Wielkiej Wsi 99 860 zł. Poprawa bezpieczeństwa w gminie Bóg 600 000 zł oraz przebudowa ulicy Grodowej Wielkiej Wsi 119 310 zł. Szanowni Państwo, głównie te kwoty, które są tu wyszczególnione, one są przeznaczone na opracowanie tych dokumentacji. Te dokumentacje, niektóre już zostały wykonane i fakturki wystawione i są one do realizacji, a niektóre dopiero będą przesuwane terminy wykonania tych opracowania tych dokumentacji. Wobec czego te zadania trzeba wprowadzić do realizacji w roku 2023. W pozostałej działalności mamy środki z przeznaczeniem na usługę dotyczącą rozliczenia uzyskanego dofinansowania z funduszy dotyczących węzła przesiadkowego. Jest to też realizacja fakturki, która wpłynęła w roku, w 2023 już i nie było możliwości zapłacenia, czyli kwota 4700 zł. W gospodarce mieszkaniowej zwiększamy kwotę o 31 000 zł i ona jest przeznaczeniem. Również są te zadania, które były częściowo, powinny być zrealizowane w roku 2022, ale zostały przesunięte na realizację do roku 2023. Czyli jest to nabycie od KOWR-u działki 4x2 Wielkiej Wsi. Jest to działka, ma zostać przeznaczona pod plac zabaw przy ulicy Polwarcznej. Przejęcie drogi wewnętrznej w części działki w obrębie Wysoczka. Regulacja gruntu pod plac zabaw w miejscowości Wygoda. Oraz przejęcie działki w w Buku dotyczy części ulicy Strumykowej i jest to działka już została przejęta przez gminę Buk z mocy prawa i z przeznaczeniem na drogę publiczną. W oświacie i wychowaniu zwiększamy kwotę o 142 350 zł. Są to środki przeznaczone na rozbudowę i przebudowę zespołu budynków szkolnych w Nieprzyszewie. Również dotyczy to dokumentacji. W pomocy społecznej zwiększamy o 144 256 zł. Również dotyczy z przeznaczeniem na przebudowę i adaptację pomieszczeń bukowiance na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej, również na dokumentacyjne rzeczy. W gospodarce komunalnej ochrony środowiska zwiększamy kwotę o 92 205 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni. Jest to również realizacja z roku 2022, dotyczy wykonania koncepcji projektu rewitalizacji Parku Miejskiego w Buku oraz dodatkowe zadanie wprowadzone jest dostawa i montaż lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Szewce o 42 tysiące zł i jest to na to, które były tam w ubiegłym roku, trzy lampy zakładane i gdzieś tam na rozjazdach, czyli w kierunku do Biedyna i w kierunku czy Szewc mają być założone następne lampy. W kulturze ochronie dziedzictwa narodowego zwiększamy kwotę o 90 850 zł i są przeznaczone to środki na dotacje dla instytucji kultury, dla MGOK-u z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w parku Sokoła na kwotę 26 950 zł oraz na dotacje dla instytucji kultury biblioteki z przeznaczeniem na wykonanie projektu modernizacji więźni dachowej w budynku biblioteki i kina w Buku na kwotę 36 900 zł. I w pozostałej działalności o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty w Otuszu, w Wiejskim Domu Kultury. Jest to też realizacja z roku 2022. Następnie w kulturze fizycznej zwiększamy kwotę o 139 000 zł i środki te mają zostać przeznaczone na przebudowę ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej o kwotę 54 450 zł. Są one na dostosowanie obiektu hali sportowej o stylu do przepisów PKOSZ oraz przebudowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej w hali sportowej o stylu na kwotę 82 550 zł. I 2000 zł są to środki przeznaczone na realizację usługi kostki brukowej dla miejscowości Wiktorowa. Jest to też realizacja z zadania z roku 2022. Czyli to jest po stronie budżetu, czyli zwiększamy tylko dochody i tylko wydatki. I taka analiza jest, żebyśmy mogli realizować i te fakturki, które już powstawały związane z wykonaniem tych prac w roku 2022, musimy je popłacić, wobec czego te zadania muszą zostać wprowadzone w budżet. To bym miała do strony budżetu. Czy już są jakieś pytanka, to bardzo proszę, to odpowiemy. Burmistrz może w zakresie.
Pan burmistrz? Dofinansowanie na zadanie poprawa bezpieczeństwa w gminie Buk. Już Państwu kiedyś w zeszłym roku informowałem, że złożyliśmy w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to jest akurat instytucja zarządzająca tym dofinansowaniem, to jest jedno z ministerstw, w ramach priorytetu trzeciego rozwoju sieci drogowej TEN i transportu multimodalnego. Między innymi złożyliśmy wniosek kompleksowy, żeby poprawić bezpieczeństwo. Wartość to jest ponad 600 tysięcy, dofinansowanie 450, jak powiedziała Pani Skarbnik. Chodzi między innymi, drodzy Państwo, o zakup i montaż 15 wyświetlaczy prędkości, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych, między innymi Pani Radny, jedno to przejście na Godziskiej i jedno będzie też przy sali wiejskiej w Kalwach, oznakowanie pionowej poziomu 22 przejść dla pieszych. Mówię o całej gminie, nie będę, drodzy Państwo, wymieniał w jakich lokalizacjach. I zakup trzech mobilnych miasteczek rowerowych dla trzech szkół podstawowych. I również, drodzy Państwo, będą też przy tego oznakowaniu przejść dla pieszych, będziemy chcieli odmalować powierzchnię w kolorach czerwonym, białym, montaż znaków pionowych oraz montaż oczek solarnych. To wszystko ma też poprawić bezpieczeństwo. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te trzy zadania, które dotyczyły budowa układu komunikacyjnego, budowa węzła przesiadkowego i punktu przesiadkowego od Obierzyn Północ,
To są, drodzy Państwo, zadania, które projektujemy w tym momencie, a wnikają jakby ze strategii ZIT dla Metropolii Poznań. Złożyliśmy tam fiszkę projektową, która dotyczy jako naszego kluczowego projektu, czyli realizacji tego przedsięwzięcia, i ta dokumentacja ma umożliwić i sięgnąć po dofinansowanie w wysokości 7,5 miliona złotych. Z kolei, drodzy Państwo, w budżecie również jest tutaj kontynuacja tej odbudowy, renowacji stawów szewca, to jest dokumentacja. Jak Państwo zwrócicie uwagę w WPS, ja tutaj uprzedzę tutaj to, co Pani skarbnik powie, również wpisujemy wszystkie, będziemy zlecać już w tym roku, a w WPF-ie, bo płatności będą w przyszłym roku, z uwagi na to, że jeżeli chodzi o pozwolenia wodoprawne, te dokumentacje toczą się i troszeczkę czasu potrzebujemy, ale chcemy te wszystkie stawy, o których kiedyś była mowa, chcemy je zmodernizować, one będą poddane renowacji. No i też między innymi druga fiszka projektowa w ramach, bo tamta pierwsza była w ramach mobilności miejskiej, ta dotyczy między innymi adaptacji do zmian klimatu. Chcemy właśnie, drodzy Państwo, sięgnąć też po środki w wysokości 2,5 miliona złotych, żeby móc dokonać takiej kompleksowej rewitalizacji tych zbiorników, na co teraz jest potrzebna też między innymi dokumentacja i stąd też to, te zapisy i być może te powtórzenia, które wynikają, ale to już dlatego tak przygotowywaliśmy, żeby dostosować też raz, że do strategii ZIT, ale też i do tego, że musimy to później spiąć w jeden komplementarny projekt i dlatego spójność tych nazw dokumentacji musi być taka, jaka w tej chwili jest. Jeżeli by coś się zmieniło, będziemy sobie pozwalać, drodzy Państwo, o pewną zmianę, bo będziemy też wypracowywać, bo co innego nazwać coś w budżecie albo w strategii, a co innego weźmiemy projektanta, który nam powie, że to nie przejdzie w ogóle pod procedurę uzgodnienia i pozwolenia. Więc mamy trzy różne aspekty, które musimy łącznie pogodzić. Stąd też jeszcze sobie pozwolę, że jakby się w trakcie realizowanego budżetu pojawiły jakieś wątpliwości, co do tego będziemy też starali się jeszcze Państwa prosić o zgodę, żeby dokonać zmiany w nazewnictwie. Ale póki co mamy takie nazewnictwo wypracowane i mam nadzieję, że ono już jest uspójnione na tyle, ile jest to potrzebne. No mam nadzieję, że tutaj Państwa też postulaty w zakresie stawów w jakimś stopniu też zostaną zaspokojone, stąd też bardzo bym prosił, żeby do tych zmian podejść ze zrozumieniem. Sami widzicie Państwo, że wprowadzamy do budżetu wiele dokumentacji, które tak naprawdę są kontynuacją z zeszłego roku, bo to do tego niektóre zostały jakby zrealizowane, a niektóre po prostu nie zostały zrealizowane, ale z uwagi tego, że nie wykonaliśmy też dochodów w postaci rozliczenia punktu przesiadkowego, mieliśmy, drodzy Państwo, sesję budżetową, mieliśmy zapewnienia, że w ostatnich dniach, po prostu miesiąca będzie zielone światło i do tej pory jeszcze cały czas wałkuje to Urząd Marszałkowski, ale liczę, że w styczniu, najpóźniej do połowy lutego już będziemy mieli definitywnie rozliczony punkt przesiadkowy. Nie w marcu, Pani Skarbnik, spokojnie, bo już złożyliśmy wniosek o płatność końcową po tych wszystkich korektach, perturbacjach, także tutaj już skutecznie myślę, że tą sprawę też zamkniemy. To chciałem tylko dopowiedzieć. Także niewiele się zadań nowych pojawia, między innymi te dotyczące wymiany oświetlenia w parku Sokoła, czy dostosowania i modernizacji oświetlenia w hali wynikają, drodzy Państwo, też z potrzeby tego, że chcemy, no na przestrzeni tego roku jesteśmy zobligowani do wygenerowania oszczędności zużycia energii i takie chociażby minimalne inwestycje w tym zakresie są potrzebne, bo zużycie jest akurat w tych miejscach. Bardziej parku Sokoła dotyczy to modernizacji pod kątem tego realizowanego parku Placu Zabaw, ale chodzi o halę sportową, gdzie to zużycie przy tym niestety starym oświetleniu jest ogromne i tutaj zużycie chcielibyśmy ograniczyć. Dziękuję.
Zmian sporo, ale większość regulacyjna, porządkowa, więc myślę, że to zbilansowanie 3 milionów po stronie dochodowej i wydatkowej jest dość czytelne. Niemniej te inwestycje nowe, które się pojawiają z oświetlenia, Państwo pamiętacie, 10% oszczędności obowiązkowo za grudzień i również za 23 w odniesieniu do 22, więc ta zmiana oświetlenia jest, idzie właściwie wyzwanie ku temu, żeby tam usprostać, to nie jest takie zupełnie oczywiste, można pierwszy rzut oka, ale jak zamieniamy oprawy i jarzeniówki, i żarówki, to chyba nie ma odwrotu. Co Państwo na to? Nie ma uwag, nie ma pytań.
Może jeszcze do WPR-u,
jasno, do budżetu, bo budżet mamy, bo się umówimy, jasne, czyli WPS.
Tak, co do WPS-u, Szanowni Państwo, został podpisany aneks z Eneą dotyczący modernizacji tego oświetlenia, jeszcze chyba nie wiem, czy jest zakończony całkiem ta modernizacja, jeszcze trwa, ale aneks jest pewnie po sprawach przetargowych, przysłali nam, że z 4 408 359 zł jest zmniejszone na 4 211 897 zł i 03 grosze. I został zmniejszony okres tych spłat z roku 2, mieliśmy napisane w pierwotnym WPS-ie do 2030 roku, a teraz mamy o rok skrócone, ale z kolei zwiększają się kwoty roczne tej spłaty. Mieliśmy 551, jak dobrze pamiętam, a mamy teraz, będziemy mieli w tym roku 667 tysięcy, a w następnych latach po 590 792 zł i 63 grosze. Takie będą roczne spłaty do Enei, żebyśmy mogli to oświetlenie, które nam zmodernizowali, spłacić. I w następnych jest to, co mówiłam odnośnie szczerze, tamto zadanie nazywało się odbudowa stawu w miejscowości Szewce wraz z robotami i infrastrukturą towarzyszącą i została zmieniona na odbudowa, renowacja stawu w Szewce przy ulicy Bukowskiej w ramach zadania pod nazwą zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk. Oraz został zmieniony limit, czyli, bo Szanowni Państwo, te środki, które były zaplanowane w pierwotnej wersji 330 tysięcy na ten staw Szewca i z uwagi na to, że zostają składane te wnioski, o których Szef mówił, na następne 7 stawów, wobec tego to zadanie, które w roku 2024 zostało zapisane, że w Szewcach miało być na 300 tysięcy wykonane, to te 300 tysięcy zostało podzielone na każdy jeden staw, czyli wyszło 200 tysięcy, czyli na te Szewce zostało tylko 100 tysięcy złotych, ale nie ukrywam, skoro te wnioski będą składane, bo one są już przygotowane, tylko mają i zostaną złożone i skoro będziemy wiedzieli, że się załapiemy na ten program, na ten projekt, na który będziemy składać, czyli wtedy będziemy dokonywali już faktycznych zmian, na jakie kwoty i jakie te sprawy będą w rzeczywistości kosztowały. A w tej chwili, żeby można było ubiegać się i składać te wnioski, to niestety musimy mieć opracowane te dokumentacje. Dlatego tylko po stronie dokumentacji wprowadzamy. Nie będę Państwu czytać tych wszystkich po kolei tych stawów, bo one wystarczy, że jeden przeczytany, czyli uzasadnienie do tych zmian jest identyczny do każdego taki sam, jak jest, nie? Poza tym większych zmian w WPS-ie nie zostaje.
Nazwijmy to manewry budżetowe i lawirowanie nazwami z prawa budowlanego, żeby nadążyć za tymi programami, które są szansą na sfinansowanie tych zadań. Tak to rozumiem.
Przewodniczący, uwzględniliśmy również budowę zbiornika retencyjnego i uporządkowanie i zagospodarowanie działki, która już jest we własności gminy, czyli tej pod wieżą ciśnienia. Te dwie działeczki, które udało nam się przejąć, będziemy chcieli też dofinansowania zagospodarować i uporządkować. Wraz z budową zbiornika retencyjnego. W głowie wszystko.
Dobra wiadomość. Życzymy sobie powodzenia, że ten program się załapiemy, krótko mówiąc. Czyli idziemy w kierunku retencji, bo to jest tutaj w WPF-ie bardzo, bardzo podniesione. Co Państwo na to? Kończymy. Akceptacja będzie na sesji. I cóż, proszę Państwa, dobrnęliśmy do uchwał. Drugi punkt zakończony, sprawy bieżące. Ktoś z radnych coś ma? Pan radny Adamczak jeszcze do tego? Słucham? Tak.
Chcę to później powiedzieć, ale to nie chodzi o wydatki, ale o nazwę, bo jest modernizacja oświetlenia w parku imienia Towarzystwa Przyjaciół Sokół. Ja nie wiem, skąd ta nazwa się wzięła, bo był Park Sokoła, a jeżeli już coś w tym zmienia, to było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Bo to jest jakiś tam, no drobiazg, ale jakieś tam wydaje mi się przekonanie, ten park się nigdy nie nazywał Towarzystwa Przyjaciół Sokół, a jeżeli już mówimy o Parku Sokoła, no to było Towarzystwo Gimnastyczne, tak? Założone kilka lat po powstaniu styczniowym, we Lwowie, można tam dużo o tym mówić, ale rozpowszechnione w całej Polsce, ale to było Towarzystwo Gimnastyczne, jeżeli już to.
Pan Andrzej jest czujny i na pewno park ma nazwę, która została ustanowiona uchwałą Rady. I wydaje mi się, że słuszna jest uwaga, że nie tak brzmi ta nazwa. Do sprostowania raczej, na pewno. No to się ktoś pospieszył albo minął się z prawdą. O tak. Wiem, że w projekcie uchwał pan przewodniczący zgłaszał, że jest plan komisji rewizyjnej, więc czy to budziło wątpliwości? No chyba nie, dlatego nie podnoszę tego zbytnio, no bo sprawa oczywista, więc jest taki projekt, owszem, i też trafi na obrady sesji, tak? Bo musi być, tak? Inaczej nie uchwałą. Pozostałe plany zostały przyjęte nie uchwałą, tylko zwyczajowo, więc zostaną zgodnie ze statutem skierowane. Zresztą już trafiły do Państwa, nie? To tyle z projektu uchwał. Sprawy bieżące. Ktoś coś ma? Pytanie, kiedy koniec? Pan Przewodniczący Andrzej.
Ja pisałem do Pana Przewodniczącego i do jednego i do drugiego. Ta sesja, która jest tam zaplanowana na 31 października. Mam nadzieję, że zmienimy ten termin, żeby to tak nie było. Tak? No, żeby tak nie było, no trochę niefortunnie, tak? No i jak o tych wakacjach, ta jakby była w czerwcu, też troszkę inaczej, to wcześniej, tak? To jest ta jedna rzecz. I teraz te sprawy takie krótkie. Pewnie już było zgłoszone, ale na Dworcowej się nie świeci. Tak, tak, to wiem. Jeśli chodzi o Dworcową ścieżkę rowerową, to przy obwodnicy zaraz tam jest wielka kałuża. Kiedyś to jest takie obniżenie terenu i że tam ciągle woda stoi. To może wiosną kiedyś ten fragment by się udało zrobić. Czy tak jasno gdzie to jest? Czy ścieżka rowerowa przy obwodnicy, na dworzec. Ścieżka na ulicy Dworcowej przy obwodnicy. Jest takie, to widać, tam jest takie. Proszę? Tak, tak. I to co mówiłem, czyli trochę chciałem wspomnieć, ulica Murzy. Ja wiem, że to się nie da zrobić chyba, chociaż może wiara moja słaba, ale przy Katereszka nawigacja prowadzi samochody przyjezdne z zewnątrz do ulicy Wielkowiejskich, a te samochody, które jadą od Dworcowej, to nie wiem, to jest chyba najkrótsza trasa i ciąg. Czy my możemy coś tam zrobić, żeby to ograniczyć? Ja zostałem poproszony o to, więc to przekazuję, bo wiadomo, że logicznie byłoby, gdyby coś tam na rynek wjeżdżał, tak? Ale no tak jest. Nie wiem, czy to można wysłać do map Google, czy gdzieś. Czy my możemy tylko zrobić znak dla mieszkańców? Widzę problem, że to jest bardzo trudne, ale przekazuję informacje, bo to stwarza niebezpieczeństwo. Tam nie ma tam wystarczającego chodnika i dzieci idą pieszo, samochody wjeżdżają, więc przekazuję informacje, to tyle.
Pachnie lobby kafereczka, żeby tam samochody parkowały. To jest żart. To był żart.
A propos dróg, bo zapomnę, Tomek. A propos jednej drogi jeszcze, bo zapomnę. tylko zapomnę. Ja tylko zapomnę, jestem starszy.
To pan mówi, za chwilę zbierzemy to, ale radny Rutkowski się zgłaszał. Ja za drugi głos.
Przepraszam, dziękuję za... Dziękuję, że
mogliśmy...
A propos właśnie dróg. Jest, teraz Andrzej mi coś przypomniał. Jest ulica Grasarska. Odcinek tam jest dwa kierunki. Jak są po lewej stronie, naprawdę nawet rowerem nie można przyjechać. Bym prosił o interwencję.
Zrobimy niezależnie od tematu rewitalizacji rynku. Zrobimy między innymi, już rozmawiałem z Państwem Szczęsny, jeżeli chodzi o ulicę Dworcową, jeżeli chodzi o piekarnię. Ulica Dworcowa też w tej piekarni. Krótko trwały postój, żeby to też ucywilizować, bo tam sypią się mandaty. Ulica Garncarska. Te tematy, drodzy Państwo, w pierwszej kolejności chcemy chociażby zmienić organizację, żeby tutaj nie wprowadzać paraliżu. Odnośnie oświetlenia, jeżeli jestem już przy głosie, drodzy Państwo, problematyczna kwestia jest nie oświetlenia, tylko sieci kablowej. I tutaj muszę powiedzieć, cały czas będziemy weryfikować na przestrzeni ostatniego czasu, kto gdzie dostawał jakie zezwolenia o zajęcie pasa z uwagi na jakiekolwiek przyłącza, bądź zajęcie pasa drogowego, na jakiekolwiek roboty, bo dochodzi do sytuacji, powtórka z ulicy Staszewskiej, dochodzi do niestety tego, że osoby prywatne po prostu ingerując w pas drogowy, w uzbrojenie, a w tym momencie o sieć kablową, dochodzi do sytuacji, że jak coś przetną, tam coś tam zakopią, nie widać. I z tym musimy walczyć i do tego stopnia, drodzy Państwo, że będę po prostu bardziej jeszcze musiał, nie wiem, osobowo wzmocnić kontrolę w tym zakresie, jeżeli chodzi o samą realizację. Tylko, że widzicie Państwo, wnioski są o zajęcie pasa drogowego i często te roboty odbywają się w weekendy, kiedy nie pracuje urząd. I to jest duży problem, bo my musimy też to jakoś, albo nie będziemy dawać zezwolenia na weekendy, musimy jakoś to uporządkować, bo widzę, że jest problem. Notorycznie, uwierzcie mi Państwo, sam zgłaszałem awarię w niedzielę tego oświetlenia. I do tej pory nie ma tego rozwiązania. Więc ja to za to Państwa przepraszam, ale też jaka moja wstydzina, no to nie jest żadne niedopilnowanie pracownika. A jak jest zgłoszenie, od razu zgłaszamy w systemie i powinna być naprawa usterki, no ale to jest, no nie zawsze jest ten efekt.
To teraz pan radny Rutkowski.
Dziękuję. Droga szewce do Bierzyn, tam jest na wysokości gdzieś połowy drogi, na Huby, to jest ulica Mylna i tam mieszkańcy proszą o ustawienie jakiejś lampy solarnej, albo coś, bo teraz nie, jak się skręca z nowej, jak się skręca z tej głównej drogi, teraz tą pierwszą, tu zaraz. Jak do Bierzyna jedzie się do szewcy. I tu pierwszy, tu nie ma lampy. Pierwsza lewo. Nie. Dobrze.
Tu radny kolega Paweł ma informacje precyzyjniejsze niż moje, to dopowie. To prawdopodobnie będzie jedna z tych lamp, tych czterech, co tutaj będą na szewce przydzielone, te trzy na Polną i jedną na Mylną, to chyba będzie właśnie na to skrzyżowanie. Tych czterech na sługach, tam też będzie. Pan Andrzej jeszcze coś doda.
Bo zapomniałem jeszcze dwie rzeczy. Nie wiem, czy to powinien być taki znak, ale i to na ulicy Chmielskiego, czy to 20 Chmielskiego chyba, tutaj ta ulica, co prowadzi do ulicy Przychop i tak samo na Górczaka. Tam są progi spowalniające i nie ma takich znaków, że jest próg. Jak teraz śnieg spadł, to w ogóle nie było widać. Nie wiem, czy wymaga, czy tam powinny być znaki takie. Bo to nie ma wiedzy. A druga rzecz, jeszcze ulica Dworcowa, bo ja niestety jeżdżę kilka razy tą ulicą. Ja parę miesięcy temu prosiłem o rozważenie postawienia znaku zakazu na ulicy Dworcowej od obwodnicy w stronę dworca. Tam jest jeden, nie będę mówił nazwiska, ale no jeden samochód, a nawet dwa nieraz stoją. To strasznie utrudnia. Ta ulica, ulica Dworcowa jest jedną z najważniejszych ulic w Buku. Na dworzec no, po prostu tam może dojść często do wypadku, bo ludzie rano się tak spieszą na pociąg, a panie Andrzeju, to nie ja wyłączyłem, nie wiem co się stało. Chyba nasza koleżanka. Tak, natomiast to się przyłączam do apelu pana Andrzeja, faktycznie slalom gigant rano i po południu tylko przez dwóch właścicieli aut, którzy po prostu uważają, że nie muszą na własnej nieruchomości parkować. No naprawdę zagadkowa sytuacja. Bardzo, bardzo. Ja się w ogóle dziwię, że oni narażają swoje auta na to, że ktoś w końcu w nich wjedzie, bo tak to się chyba jednak zakończy. A może na to liczą, dobrze ubezpieczyli, ale tu jest faktycznie słabo.
Tylko jeszcze dopowiem, rowerzyści, którzy jadą jeżdżą rowerową, lecz niż drogą po prostu, ale może dlatego, że wielokrotnie widziałam, jak po prostu samochody jechały drogą ścieżką rowerową. Także tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie i nie wiadomo, co gorsze, tak szczerze.
Laweta i jedzie. Nie parkować. No może to jest pomysł. Pozwolicie, że zakończymy tą naprawdę obfitą komisję. Dziękuję bardzo, zwłaszcza za rynek.
Jeszcze nie.
Wszystkich, a pan przewodniczący jeszcze ma jakiś komunikat chyba. Proszę bardzo.
Oczywiście. Bardzo proszę i apeluję do przewodniczących komisji, którzy jeszcze nie dostarczyli sprawozdań, bo nie wszystkie dotarły, więc proszę do 30 stycznia, żeby dotarły do biura. Teraz jeśli chodzi o zmianę terminów sesji komisji, oczywiście to, o czym powiedział tutaj Andrzej, jeżeli widzicie Państwo potrzebę, żeby przyspieszyć październikowe terminy o tydzień, no to jak najbardziej możemy to zrobić i rozumiem, że to jest aprobata wszystkich, tak, obecnych. Natomiast w czerwcu uważam, że nie możemy tego ruszyć, ponieważ przesunięcie o jeden tydzień, przyspieszenie terminów czerwcowych spowoduje, że sesja majowa prawie się zwiedzie z komisją czerwcową. Więc w tym momencie to uważam, że musimy tak wytrzymać. Wiem, że to już jest teren wakacji, tak, ale wakacje mają nauczyciele, Darku. No ale dzieci nie zawsze przychodzą na sesję, także wiesz. Także dziękuję bardzo.
Dobrze, to panie przewodniczący i panie Andrzeju, wnioski zostaną rozpatrzone i nie wiadomo, czy pozytywnie. Tak, bym to zakończył.
Sobota na październik, przesunięcie była. Także jest, okej.
Okay. Panie burmistrzu, to dogryzł już naprawdę następnym razem. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze posiedzenie, zwłaszcza odnośnie rynku. Wszystkich pozdrawiamy, dobrej nocy, bo my mamy dogryzkę na kolejne komisje, proszę Państwa. Dzięki, kończymy.